Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Proszę księdza, a proszę powiedzieć, jak te osoby, które chcą jakby rzeczywiście się szkolić albo dowiedzieć więcej, albo pomóc osobie bliskiej, tak, u której rzeczywiście zauważymy jakiś kryzys, tak, w jaki sposób mogą się skontaktować?
Są takie objawy, które wskazują, że ktoś jest w kryzysie i to jest takie pewne wycofanie, taka rezygnacja trochę z życia, komunikaty czasem wysyłane bardzo wprost. Na przykład już bym nie chciał żyć, czy już bym nie chciała żyć, czy już nie mam siły żyć, światu będzie beze mnie lepiej. To nie są słowa wyczytane z książek.
No ja niestety, nie można ich lekceważyć.
Nie wolno.
Ten mit, o którym ksiądz wspominał, tak, że osoba, która tak naprawdę chce popełnić samobójstwo, o tym nie mówi, bo ona mówi, tylko rzeczywiście może trochę innymi słowami.
No tak? Bywają różne komunikaty i to nie rzecz jest w tym, jak brzmi ten komunikat, jest rzecz w tym, czy my go chcemy usłyszeć. Czasem chcemy, tylko boimy się, że jednak jak dotrze do mnie, że to są myśli takie rezygnacyjne, a może nawet myśli samobójcze u tej osoby, no to co teraz? To co teraz robić, prawda? To się zacznie.
Więc może lepiej. Panikę trochę,
tak, to trochę jak z rodzicami dzieci, którzy nie chcą uwierzyć, że dziecko, nie wiem, weszło na drogę przestępstwa albo bierze narkotyki na przykład. To na pewno nie moje dziecko, są takie słowa,
tak,
prawda?
Taki bardzo efekt powtarzane. Wyparcia jakby tak, rzeczywistości.
Tak. A tutaj w tym wypadku, kiedy widzimy u kogoś takie zachowania, apatyczność, smutek, permanentny smutek, no osobom, szczególnie w depresji. Depresja nie jest jedyną przyczyną zachowań samobójczych, jest bardzo silną przyczyną zachowań samobójczych. Czasem w depresji jest tak, że ktoś nie odczuwa nawet przyjemności przez długie miesiące czy lata i czasem się ten stan pogłębia. Nagłe ataki płaczu, nieumiejętność, jak to mówimy, trzymania afektów, to znaczy, że ktoś nie umie opanować się na przykład i wybucha płaczem w sytuacjach takich zupełnie, bym powiedział, nieadekwatnych. Czy właśnie też zgłasza takie zamiary? No, na pewno trzeba reagować.
Ale jak? Właśnie,
no to nasza kampania się wzięła stąd, że nazwa, że my naprawdę jesteśmy o tym przekonani i mamy na to szereg dowodów, że rozmowa jest tutaj punktem wyjścia. To znaczy, z taką osobą warto porozmawiać, nawet jeśli nie chce mówić, ale warto poświęcić czas, warto pytać. My mamy niestety w tym całym pędzie światowym taką tendencję do załatwiania spraw w 5 sekund. A tu niestety tak nie zadziała, bo my byśmy chcieli dać komuś radę, albo pocieszenie takie puste, za którym nic nie idzie, albo jakąś radę. Weź się w garść, słuchaj, idź pobiegaj, no, prawda,
albo
idź na siłownię.
Albo pomódl się
albo
i
się pomódl, tak.
Zamodlisz problem.
Tak, na przykład. Mhm. Więc no, trzeba się raczej nastawić na słuchanie. Mhm. Trzeba się nastawić na zadawanie pytań, takich nawet naprowadzających, aniżeli na mówienie, na udzielanie rad, na mówienie weź się w garść, zobacz, ludzie mają gorzej. To kompletnie nie działa. Znaczy działa, tylko w drugą stronę. Powiedzenie komuś, zobacz, no ludzie mają takie problemy, a ty mówisz, że ty masz depresję, prawda? Albo mówienie komuś, no to już zakrawa na taki celebrytyzm, prawda, trochę. Czasem tak bywa, że gdzieś tam jakiś celebryta w cudzysłowie powie, no, że miał depresję, bo mu kot zmarł na przykład, zdechł kot i ktoś miał depresję przez 3 dni. No depresja to jest jednostka chorobowa, to nie jest przygnębienie, to nie jest smutek i jak powiemy osobie, która boryka się z potworną chorobą, jaką jest depresja, powiemy, no ja też kiedyś miałem depresję, wiesz, bo miałem kolizję i rozbiłem samochód. To nie jest depresja, to jest przygnębienie, to jest depresja, to jest naprawdę choroba. Ładnie to napisał, stworzył taką książkę jeden z autorów, który wcale nie jest nawet teologiem, czy psychologiem, czy psychoterapeutą,
psychiatrą,
jest dziennikarzem. Książka się nazywa Mój czarny pies depresja. A w zasadzie to jest komiks prawie, że aniżeli książka. Mhm. Dzisiaj już trochę trudno dostępna, ale wciąż jest. I on na podstawie przeżycia własnej depresji stworzył właśnie takie pojęcie czarnego psa. Że człowiek z depresją żyje tak, jakby pies siedział na plecach. Taki wielki czarny pies. I on mu odbiera siły, przygniata go do ziemi, ciągnie, powstrzymuje i tak dalej. I osobie w kryzysie myślę, że warto przede wszystkim poświęcić czas. Potem warto też komunikować pewne rzeczy, urealniać odczucia. No bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli jesteśmy w kryzysie i w tym kryzysie mówimy, jest mi ciężko, to powiedzenie jest mi ciężko, to już jest wysiłek dla osoby w kryzysie, przyznanie się do tego. I jeśli taka osoba mówi i usłyszy komunikat, no daj spokój, no przecież jestem przy tobie, no przecież nic się nie dzieje, to w ogóle nie działa. To w ogóle nie działa. Znaczy działa przeciwskutecznie. Natomiast jeśli powiemy, rozumiem, że jest ci ciężko, masz takie prawo, rozumiem, że jest to niezależne od ciebie, że chciałbyś, żeby tak nie było, opowiedz mi o tym, czy możesz mi o tym opowiedzieć, co czujesz. Żeby dać tej osobie niefałszywej, takie retoryczne poczucie bezpieczeństwa, że my wiemy teraz, że trzeba, żeby po prostu ta osoba mogła mówić.
Tak, żeby się otworzyła.
Żeby się otworzyła.
Żeby poczuła się bezpiecznie, tak, i żeby poczuła, że ją rzeczywiście słuchamy.
Że słuchamy
i staramy się zrozumieć.
I że jest ważna i że my naprawdę nie będziemy negować. Bo myślę, że wiele z takich mechanizmów, o których teraz mówię, takiego wypierania odczuć, ono nie polega na tym, że my chcemy tej osobie źle. Czy chcemy... Tylko my nie wiemy, co z tym zrobić. Więc jak my powiemy jej, no daj spokój, ale nic się takiego nie dzieje. Znam sytuację, że opowiada mi osoba w epizodzie depresyjnym, jest ze znajomymi gdzieś w restauracji, no i ona nie ma ochoty być w tej restauracji, ona w zasadzie to nie ma ochoty być nigdzie, ale siedzi gdzieś tam, odpływa myślami i jest taka przybita. A znajomi mówią, no uśmiechnij się, halo, jesteśmy tutaj, uśmiechnij się. No ta osoba się czuje jeszcze gorzej, bo ona by się chciała uśmiechnąć, tylko ona nie ma siły, prawda?
Czuje się wręcz atakowana, tak?
Dlaczego nie mówimy osobom, które skręciły kostkę, no weź, słuchaj, daj spokój, przebiegnij się, to ci
przecież
przejdzie.
Przecież cię nie boli w ogóle.
Tak, przebiegnij się, prawda? Dlaczego, nie wiem, no, nie używasz takich brutalnych przykładów, ale dlaczego nie mówimy osobom chorym, na przykład, albo niepełnosprawnym? Dlaczego my nie mówimy, no daj spokój, idź popływać, prawda, to ci przejdzie ta niepełnosprawność. No to, ale mówimy osobom chorującym na depresję, uśmiechnij się. Dlaczego? Bo my chcemy, no my nie chcemy, ja to nie chcę, ale powiedzmy, osoby w otoczeniu chcą mieć trochę, ukoić swój niepokój, myślę.
Coś zrobić
że,
pewnie.
Coś zrobić, że uśmiechnął się, czy uśmiechnęła się, to znaczy, że nie jest tak źle, więc jeszcze nie musimy nic z tym robić, prawda? A to osoba się nawet może uśmiechnąć, co z tego, jak w środku wrzeszczy, że tak powiem, ta depresja i przygniata.
No właśnie, to jest znów taki trochę brak świadomości z naszej strony, tak?
Psychoedukacji.
Psychoedukacji, dokładnie tutaj rzeczywiście.
Natomiast jak pomóc? No przede wszystkim po pierwsze wysłuchać, ale kiedy przychodzi taki moment, że widzimy, że to wysłuchanie, oczywiście ono pomogło na trochę, ale to jakby...
Nie rozwiązuje problemu.
Tak, bo kryzysy emocjonalne to jest jedno, czy kryzys emocjonalny to jest jedno, on może minąć, bo może przyjść taki trudny moment w życiu, że się ileś rzeczy zawali na człowieka i on nie ma depresji, ale spadło mu na głowę 1000 rzeczy, nie problemów i spraw do załatwienia, tylko takich no, małych katastrof. I nagle człowiek z takiego dobrostanu przechodzi w stan kryzysu emocjonalnego, który może się przerodzić w pewnym momencie w kryzys samobójczy. I taka osoba potrzebuje czasem po prostu się wygadać, odwentylować, odbarczyć i wtedy ten kryzys w dużej mierze mija albo mija w takim stopniu, że ta osoba jest w stanie już się uporać z tym wszystkim. Ale czasem jest tak, że takiej osobie trzeba powiedzieć, słuchaj, rozmowa widzę, że pomogła, ale musisz iść na terapię, musisz iść po leki, musisz iść do specjalisty. To jest nic złego, że ludzie chodzą na terapię, ludzie chodzą po tabletki. Pamiętajmy, że jakby farmakologia jest terapią wspomagającą, bo pokutuje też takie myślenie, że osoby w depresji, czy osoby w jakichś innych zaburzeniach, czy trudnościach, no pójdą po tabletki, wezmą tabletkę raz dziennie, a pójdą do psychiatry raz w miesiącu i okej, jakby no to wszystkiego nie załatwia. Też potrzebna jest często terapia, psychoterapia, konsultacje i tak dalej, żeby wyjść i czasem można bardzo szybko z tego kryzysu wyjść, prawda, ale...
Ale nie trzeba się nie pewnie tego
tak,
bać.
Po pierwsze, nie ma się co bać. Tak, to nie dokładnie. Jest tak, że tabletki człowieka kompletnie zmieniają, prawda, czy odbierają świadomość, czy coś. To już nie jest ten świat. To nie są elektrowstrząsy, to byśmy tak powiedzieli. Ale...
Tak, tu trochę pokutuje rzeczywiście nasze takie, nasz lęk taki narodowy, chyba społeczny, przed no właśnie lekami psychiatrycznymi. Tak. Po pierwsze, bardzo dużo się zmieniło już w tej dziedzinie i to są zupełnie inne leki. Po drugie, no jakby leczenie, tak, nie tylko ciała, ale też no, ciała właściwie, tak, mózgu, problemów związanych gdzieś z chemią mózgu, czy z samym mózgiem, czy z jakimikolwiek problemami związanymi z uszkodzeniem tego mózgu, czy właśnie z jakimś takim nastrojem również, to również no, są tak bardzo ważne problemy i z tego rzeczywiście...
I na szczęście zmienia się to i na szczęście dzisiaj już nie jest tak, że to jest już wielkie tabu. Być może gdzieś tam w małych miejscowościach, na wsiach, no przecież ja znam też te tereny, to tak, to jeszcze może trochę to pokutuje. Dlatego tu rola wielka duchownych jest, powiedzmy, w tym względzie. Natomiast
tak, szczególnie właśnie
w małych miejscowościach. Tak. Natomiast generalnie naprawdę mam masę znajomych, którzy mówią, że chodzą na terapię, że korzystają z leków. Jakiś mamy taki dziwny świat poplątany, że duch człowieka, że dusza człowieka, tak mówiąc trochę po laicku, mając na myśli tę sferę psychiczną, że chorujemy w tych sprawach. No po prostu jakoś tak się stało. Trudno to teraz diagnozować, ale...
Co też nie oznacza, prawda, że to jest choroba duszy jako takiej, chociaż wcześniej gdzieś tak się uważało na przykład o depresji, tak? Gdzieś tak, nawet w kręgach takich naukowych. Tak. Natomiast absolutnie tak nie jest, bo na depresję zapadają osoby wierzące, tak?
Tak, no to kompletnie jakby tutaj nie ma zależności. No, oczywiście wiara jest czynnikiem jakimś wspomagającym, natomiast naprawdę nie ma problemu, w cudzysłowie oczywiście, żeby na depresję zapadł ksiądz biskup, świetny spowiednik, super siostra zakonna, prawda, czy osoba codziennie będąca na mszy świętej świecka.
Dokładnie, to jest człowiek, rzeczywiście...
I tutaj my szukamy tych przyczyn jest wiele, myślę, no ja nie jestem psychiatrą, więc tutaj się też nie czuję kompetentny, żeby to diagnozować, ale rzeczywiście to się po prostu dzieje i to jest nic złego i żaden wstyd. I to nie jest zaklinanie rzeczywistości, to jest naprawdę żaden wstyd walczyć o siebie, bo często tu mówię do panów, to jest odrębny też temat, że panowie, my wciąż żyjemy w kulturze, w której panowie albo się wstydzą swojej męskości i próbują maskować jakąś taką, no nawet nie chcę powiedzieć do końca
słabość,
czym.
Czy...
Tak, ale też my jesteśmy uczeni jako panowie, że faceci nie płaczą, że nie bądź baba, nie płacz, prawda, mówi się chłopakom małym. No właśnie, i potem kiedy ma ten chłopak odwentylować te emocje, kiedy on ma odreagować? Jak on ma nie płakać w szkole, to wiadomo, że jest poligon i dla chłopaków, i dla dziewczyn, to jest jednak ostre starcie z rzeczywistością, internet jeszcze gorszy, domy bywają różne, gdzie ma mężczyzn odwentylować to, prawda? Bo kobiety, to Jacek Kaczmarski śpiewał, matka płacze, ale matki zawsze płaczą. I to kobiety mają łatwość, i kobiety mają prawo, społeczne prawo i przyzwolenie na to, na płakanie. Mężczyźni tego nie mają. Uważani są za słabych. Ja uważam, że słabi są mężczyźni ci, którzy nie pracują nad problemami. Słabi są ci, którzy nie płaczą, tak bym powiedział. O.
To prawda. Zgadzam się rzeczywiście stuprocentowo z księdzem. No rzeczywiście, patrząc też gdzieś od strony takich statystyk, to widać, że mężczyźni dużo częściej faktycznie popełniają samobójstwa, czyli tutaj nie ma tego momentu rzeczywiście pewnie, że nawet możemy zauważyć u mężczyzny jakiś problem, bo on może to gdzieś...
Mężczyźni nie mówią o emocjach, wszystko jest okej, okay, tak. Mężczyźni nie pójdą do przyjaciółki na wino i
żeby się wygadać, wyrzucić z
tak.
złe.
Tylko panowie pójdą, emocje. Jeśli już do szwagra na wódkę, ale przywódcy będą prężyć muskuły i mówić, jakie oni mają sukcesy w pracy i jak im jest świetnie na tym świecie, w ogóle jacy są wspaniali. No tak już po prostu funkcjonujemy jako panowie i to też myślę, że warto komunikować i to się też zmienia, to też ja bym nie był tu pesymistą, to się zmienia, to też jest tak, że panowie zaczynają mówić o tym, że nie każdy mężczyzna to taki jakiś taki stereotyp takiego, przepraszam za słowo, takie młodzieżowe, takiego wąsatego Janusza, prawda, w takiej...
Czy samca alfa.
Czy samca alfa, tak, że to jest jakiś taki model takiego Polaka, prawda, który nie mówi o uczuciach i pije codziennie dwa piwa po pracy, prawda? To już tak nie jest też, prawda? To tak nie funkcjonuje. I mężczyźni chodzą na terapię, i mężczyźni mówią o swoich problemach, i mężczyźni pracują nad sobą. Owszem, tak jest, natomiast no, trzeba cały czas mówić, że my mamy prawo do emocji, bo czasem mamy jakieś takie przedziwne, że jest tych obciążeń szalenie dużo. Jest też taka tendencja, myślę, w drugą stronę, że mówimy o tych sprawach psychologicznych i psychicznych w kategorii problemów, nie ucząc, nie dając pewnego warsztatu, jak radzić sobie na przykład ze stresem.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.